Twoja dzielnica.
Joanna Amerecka-Mu też dzień dobry, ze mną Izabela Mirynowska, Polski Związek Niewidomych Koło w Słupsku.
Witam bardzo serdecznie.
Niedawno obchodziliśmy Dzień Białej Laski. Co on dla Was oznacza tak naprawdę? Ważne są takie obchody? Czy tak, patrząc na to z boku, właściwie niewiele to zmienia?
Dla nas jest to bardzo ważny dzień, dlatego że jest to Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli ten dzień obchodzą wszyscy niewidomi, słabowidzący na całym świecie. Dlaczego nazywa się to Dzień Białej Laski, a nie na przykład Dzień Niewidomego?
No właśnie.
No bo niewidom ogólnie jest kojarzony z białą laską. Są to nasze oczy. Tak, dlatego jest to takie symboliczne i rzeczywiście jest to obchodzone hucznie w naszym środowisku. Zaczyna się obchody w niektórych kołach są od 1 października aż do 30 listopada, bo to się trzeba grać w terminie. Tym razem wypadły w niedzielę i to jeszcze w niedzielę wyborczą, więc nie można było tego jakby to zrobić.
Musieliśmy przełożyć.
My planujemy nasze święto pod koniec października.
Czyli mi taki miesiąc daliście sobie w cudzysłowie na to, żeby przygotować się i żeby to wybrzmiało przede wszystkim tak, jak powinno. Ja muszę ciebie zapytać o jedną rzecz, choć nie wiem, czy ty będziesz umiała mi odpowiedzieć na to pytanie. Trudno jest poruszać się z laską po mieście?
To znaczy...
Co mówią wasi podopieczni i osoby, które są zrzeszone w związku?
Nie jest łatwo. Mhm. Ogólnie zacznę może od tego, że bardzo dużo niewidomych jakby wstydzi się swojej laski i nie chodzi samodzielnie, tylko chodzą z przewodnikami. Mhm. Przy czym ja uczulam, że nawet jak idziemy z przewodnikiem, powinniśmy mieć tą białą laskę. Ja jestem osobowidzącą i cały czas mam laskę przy sobie. No bo czasem się lepiej czujesz, czasem się gorzej czujesz, a czasem po prostu są takie przeszkody, których nie jesteś w stanie ominąć. U nas w centrum to jeszcze może można jakoś przejść z tą białą laską, zwłaszcza jak osoby są przeszkolone z orientacji przestrzennej.
A są takie szkolenia specjalne?
Tak, oczywiście. Niestety są one też drogie. I co gorsze, jest bardzo mało instruktorów orientacji przestrzennej. Bardzo mało. My mamy na terenie Słupska dwóch instruktorów, przy czym tylko jeden tak naprawdę jest aktywny zawodowo i to prowadzi. Winne tu niestety muszę powiedzieć jest nasze środowisko, a konkretnie Polski Związek Niewidomych w Warszawie, który organizuje bardzo mało szkoleń z zakresu czynności dnia i orientacji przestrzennej.
Czyli bez szkolenia nie można zostać nie takim można. Przewodnikiem.
Odpowiadamy za drugiego człowieka. My jednak ta osoba ucząca drugą osobę, w tym przypadku osobę niewidomą, no pierw z nią spaceruje, tak my tak mówimy, i pokazuje te wszystkie techniki poruszania się i prawidłowego trzymania laski, prawidłowego trzymania się przewodnika, bo to nie jest tak, że idziemy pod pachę, tak? Pod pachę to możemy iść prywatnie. Tutaj jednak są pewne zasady. Najważniejsza to jest, pamiętajmy, idziemy mniej więcej pół kroku, krok przed osobą niewidomą. Osoba niewidoma nigdy nie jedzie przed nami. I jak ja czasem widzę, jak nasi są prowadzeni, to jest po prostu jakaś masakra. Co drugie, później ta osoba bierze odpowiedzialność za to, że ta osoba niewidoma sama idzie w świat, już bez przewodnika, bo to jest jakby esencją tego szkolenia z orientacji przestrzennej, żeby osoba niewidoma była całkowicie samodzielna.
No tak. A to się jakoś sprawdza? Czy wypuszcza taką osobę w miasto, idzie za nią po cichutku i patrzy, czy ona, kolokwialnie mówiąc, daje radę? Czy po prostu jest szkolenie, ono się kończy i taki człowiek uczący zamyka temat?
To znaczy, dzięki Bogu nasi instruktorzy są pełni empatii, więc każda osoba przechodzi egzamin. Mhm. Tu mogę powiedzieć taką anegdotkę z kolegi z Białegostoku, który przechodził egzamin z Białej Laski i go puszczono na jedną z głównych ulic Białegostoku. W tym momencie podeszła osoba i stwierdziła, że ona mu pomoże. On się bronił, mówił, że ma egzamin, ale ona go przyciągnęła na drugą, zupełnie w inne miejsce. Asystent się nie mógł w ogóle, instruktor, odezwać. No i Tomasz idzie, wstuka tą laseczką, nagle obstukał coś metalowego i się zapytał, przepraszam, jaki to jest numer tramwaju? A pani odpowiedziała, to jest budka z precelkami.
Ładne.
Także to...
Takie rzeczy się też zdarzają.
Tak, rozumiem. Tak, ale to też obrazuje, że, że to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne i że rzeczywiście instruktorzy cały czas, nawet po zakończonym szkoleniu, cały czas są jakby opiekunami tej osoby przez najbliższe przynajmniej pół roku.
No tak. Ja muszę ciebie zapytać, Iza, jak wygląda w tej chwili Słupsk, jeśli chodzi o bariery architektoniczne? Poprawiło się?
To znaczy, no, jeśli chodzi o te słupki, jeśli chodzi o te wszystkie znaki drogowe, które już stoją, to z tym nic nie zrobimy.
No tak.
Rzeczywiście w tej na przykład nowej, w nowym PKS-ie, jak przeszłam, no, dla osoby niewidomej jest to dość czytelne, za co jesteśmy wdzięczni, no ale też nie wszystko można zrobić tak, żeby było idealnie, tak? No jesteśmy jednak, nie jesteśmy samotnymi jednostkami. Cały czas jest plaga tych nieszczęsnych, są nieczytelne ścieżki rowerowe. Naprawdę. To, że jest namalowana ścieżka rowerowa dla osoby niewidomej nic nie znaczy, więc cały czas jesteśmy narażeni na te różnego rodzaju epitety o naszej ewentualnej profesji drugiej.
A co według ciebie, jak według ciebie może tak powinno to wyglądać, żeby to było czytelne bardziej?
Przede wszystkim to każda rzecz, która jest robiona w infrastrukturze miejskiej, powinna być konsultowana. Każda. Jest kilka organizacji. Nie ukrywam, że my jesteśmy jakby największymi ekspertami, tak? Jeszcze w latach 90. Polski Związek Niewidomych był przy, w ogóle przy Sejmie. Jako
ciało doradcze.
Takie, które miało naprawdę duże uprawnienia. To się później zmieniło. Konsultacje powinny polegać na tym, że zaprasza się osobę niewidomą i słabowidzącą, żeby oceniły dane obiekty, dane ulice, chodniki, tak? Osoby, my zawsze przedstawiamy przykładowe, tak, rzeczy, dajemy materiały, żeby się na nich oprzeć. Niestety nie jest to robione. Jest albo robione to gdzieś tam po znajomych i przeważnie tylko osoby całkowicie niewidome w tym uczestniczą. Albo w ogóle jest pomijane i wtedy podejmuje decyzję Miejska Społeczna Rada, no która, ona jest bardzo dobrym ciałem doradczym, tak? Tylko pamiętajmy, jeśli ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego.
Okay.
Powinniśmy się zgłaszać do głuchych sprawach, głuchych, do niewidomych sprawach niewidomych i tak dalej, i tak dalej.
A to wygląda według ciebie tak, że w tej chwili wy musicie się dostosować do pełnosprawnych?
Tak. Chociaż tutaj mogę powiedzieć, że bardzo mi się podobają te nowe autobusy i nowe komunikaty. O to właśnie walczyliśmy, żeby był komunikat bardzo czytelny, że jest podana jaki kierunek, jaka linia, jaki przystanek i od razu jest w trakcie następny przystanek, czyli osoba niewidoma, ale i zwykły turysta już wie mniej więcej, gdzie się znajduje.
Tak, to prawda, ale to już od jakiegoś czasu. Tak, te komunikaty pojawiają się już naprawdę dość długo. A co musiałoby się wydarzyć, żeby, no właśnie, te ścieżki rowerowe były bardziej widoczne?
No,
jak?
Trzeba było zainwestować, niestety, ale...
Ale komunikatory też?
Komunikatorów nie trzeba, dlatego że tak naprawdę jest dość duży hałas.
Okay.
Jest dość duży hałas i ja i tak ubolewam, że na niektórych przejściach są naprawdę wyciszone, są dość
sygnały.
Sygnały są ciche. Kiedyś były sygnały o stój i idź, prawda? Teraz już jest tylko sygnał idź. Ja rozumiem, że to może przeszkadzać niektórym mieszkańcom, ale z doświadczenia wiem, bo mieszkałam przez 26 lat niedaleko torów, że wszyscy się do wszystkiego przyzwyczajają, nagle tego nie słyszą.
Tak.
Także to dla mnie nie jest argument. Niestety, my wyczuwamy powierzchnię stopami i laską.
Okay.
Jeśli nie wyczujemy różnicy, to nawet jakby było najlepiej i najładniejsze polbruk, to tylko jest wizualnie ładne.
Okay.
No i już nie mówiąc o tym, to się będę cały czas czepiać, nie tylko hulajnok, ale i rowerzystów, że nie zwracają uwagi. To, że większość naszych nie chodzi z laską, to jest nasz błąd. Ale nie tylko niewidomi się poruszają, osoby widzące, poruszają się osoby starsze, rodzice z dziećmi, ludzie zmęczeni, tak? A niestety jest taki czasem pęd i to w miejscach, gdzie nie powinno być.
No z tym pędem to się absolutnie zgodzę, z porzucaniem hulajnóg także, choć ja nie ukrywam, tu widzę pewien progres i widzę rzeczywiście, że one już nie leżą odłogiem na środku chodnika, A nawet jeśli taka się zdarzy, to też przechodzień potrafi ją podnieść i odstawić kawałek dalej.
Kultura się
tak poprawia bardzo. Budynki miejskie, dostępność. Pleksy jeszcze są w niektórych sklepach, pocztach czy urzędach.
No, z tą dostępnością to jest to jeszcze chyba bardzo długa droga, chociaż tak naprawdę już minął czas dostosowania, jak mam być uczciwa.
A za to są kary, prawda?
No
za
niedostosowanie. Mi się to też wydaje, to trzeba mieć w charakterze donosicielstwo. Dlatego z jednej strony to mnie cieszy, że jednak ludzie tego tak do końca nie zgłaszają, że są jacyś wyrozumiali, no ale to może się w pewnym momencie zmienić, tak?
Znaczy cierpliwość się skończy.
Tak, cały czas nie ma żółtych pasów na pierwszym i ostatnim stopniu, tak? To jest ciemno. Chociaż ostatnio byłam na Jaracza, w dziale Pepron, jest jaśniutko. Tak, jest zapalone światło, także pod tym kątem to już nie ma oszczędności, jest bezpieczeństwo. Za to bardzo, bardzo dziękujemy. I widzę, że po tym szkoleniu z 2021 to naprawdę to daje efekt. Niestety dużo, dużo obiektów, ale też i nowo tworzonych obiektów. Też niedostosowywane. Nie wiem, znaczy ja... Chyba nie do końca można nawet winić urzędników. Mi się wydaje, że to powinno spoczywać na inwestorze i na architekcie.
Znaczy, to pełna zgoda. Natomiast jeśli inwestorem jest miasto,
na przykład. Tak. To powinno dopilnować.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej, tu apelujemy i kłaniamy się.
Że nie wystarczy tylko oświadczenie, że architekt to zrobi, ale żeby naprawdę to nadzorować, bo później są dodatkowe koszta. Ja wiem, że nie wszystko można dostosować, ale na przykład schody w ratuszu, nowe schody, no nie są fajne.
Okej.
Nie są fajne.
A to się przekłada jakoś na wasze spotkania z panią prezydent i rozmowy na przykład na ten temat, czy nie ma tego dialogu?
Nie, no z panią prezydent to jest bardzo dobry dialog i jest bardzo empatyczna i wspiera nasze środowisko, ale w ogóle środowisko osób niepełnosprawnych. Mhm. Myślę, że tutaj nie jest kwestia nawet pani prezydent, tylko po prostu tych wykonawców, tak, że jak już zostały te schody zrobione, a to są jednak pieniądze publiczne, a wiemy, że tych pieniędzy nie ma, no to co zrobić? Znowu wybudować? Mhm. Uważam, że tu ponosi po prostu wykonawca, tak, że tu pod tym kątem, że tu nawet do końca
Można by się tu spierać, ale
jeśli już wydaliśmy te pieniądze, to co zrobić, tak?
No tak.
Uważam, że tu był brak konsultacji. Tu jest bardzo duży nacisk, że jest za mało konsultacji, mało.
Co według ciebie powinno się zmienić, żeby wasz głos był ważny w mieście?
Powiem szczerze, nie wiem, bo my dość dużo apelujemy i jako środowisko osób niewidomych i inne środowiska osób niepełnosprawnych. Może od urzędowiczych, nie wiem jak to użyć, żeby nie być takim tylko urzędnikiem, żeby bardziej być może otwartym
człowiekiem.
Na potrzeby człowieka. Ja wiem, że póki w rodzinie nie ma osoby niepełnosprawnej, albo sami nie doznajemy tej niepełnosprawności.
No niestety koszula bliższa ciału.
Dokładnie. Każdy z nas kiedyś się zestarzeje. I nawet jak nie będzie miał orzeczenia, to nie będzie w pełni sprawny. Niestety, no tak nas stworzył Pan Bóg, że rodzimy się bezradni i umieramy bezradni, tak? Więc mi się wydaje, że gdzieś ten czas między tą 20, a powiedzmy 70 rokiem życia, kiedy człowiek powinien być tak w miarę jeszcze sprawny, żeby się nad tym pochylić. Że to jest ten czas właśnie, żeby zacząć rozumieć. Żeby rozumieć i tutaj apel też do rodziców. Coraz więcej dzieciaków ma problemy ze wzrokiem. Nie bagatelizujcie tego.
No ma tutaj, myślę, że no, to znak czasu.
Tak, nie bagatelizujcie. Robię. Nawet moja 11-letnia siostrzenica znowu już nosi okulary. Zdrowe oczy. Ja wiem, to są komputery, to są telewizory, to
telefon.
Są smartfony, tak. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach trudno, ale lepiej być takim surowym rodzicem, niż później patrzeć na to, jak dziecko traci wzrok, bo nie jest to fajne.
No nie jest to fajne. Jak wiele u was w związku jest dzieciaków? W ogóle są?
Są, ale jest ich bardzo, bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Nie przekłada się to tak naprawdę na rzeczywistą liczbę dzieciaków. Tak. Niestety nie mamy oferty dla dzieciaków. Nasze środowisko, my jednak jesteśmy jeszcze cały czas kołem, więc też nie mamy wpływu na pozyskanie wielkich pieniędzy, nie ma nic do zaoferowania i dzieciakom, ale i też przede wszystkim rodzicom, bo to, że dzieciak ma problem ze wzrokiem, ale to rodzic się zmaga z tym problemem. Nie ma takiego wsparcia u podstaw dla tych rodziców. Jest tak naprawdę tylko jedna poradnia w Gdańsku, w Sobieszewie, która zajmuje się dzieciakami, ale też dopiero 7 roku życia. Nie ma niczego takiego. I prywatny optometrysta, który ćwiczy wzrok u młodszych w Koszalinie. W ogóle systemowo jest
ale
to bardzo.
Ale optometrysta też jest w Słupsku.
Jest w Słupsku, ale nie słyszę, żeby dzieciaków, bo ostatnio znajoma szukała.
A to nie, to ja tu muszę zaprotestować, tak. Bo myśmy trafili z naszym synem.
No to bardzo się cieszę, że jest w
Słupsku. Udało się go wyprowadzić, bo on miał niedowidzenie w jednym oku przez moment, tak zwane leniwe oko. I rzeczywiście chodziliśmy na taką fizjoterapię, terapię mięśni oka i to się udało. I co prawda pani mówiła, że to są bardzo stare metody, ale skuteczne.
Tak,
więc
bo to są...
one tutaj niewiele się zmieniają.
Ale zauważył z prywatnego doświadczenia. Ja działam w Polskim Związku Niewidom i nawet o tym nie wiedziałam. Nie ma tej
ale
informacji.
Ale nam o tym mówił pediatra, no to... na przykład. Ale, do którego chodziliśmy.
No to pediatria. Nie ma takiego systemowego rozwiązania, który by wspał tych rodziców tak, no pediatra, tak? A czasem do nas przychodzą rodzice i my nie wiemy, co im powiedzieć, bo nie mamy takiej wiedzy. Jest pediatra, prawda? Uważam, no my mamy pewne plany, jak uzyskamy osobowość prawną. Na razie o nich nie będę mówić, bo nie wiem w ogóle, czy one są do realizacji. Ale jak się uda, to myślę, że będzie fajnie.
No dobra, no to ja na koniec muszę jeszcze zapytać, bo my tak możemy z Izą w nieskończoność państwu opowiadać o tym, co trzeba byłoby poprawić, bo tego naprawdę jest spora lista tak naprawdę.
Ale idzie ku lepszemu.
Ja muszę zapytać o jedną rzecz, o ślepą furię.
Tak, już poczyniliśmy pierwsze kroki.
Ślepa furia, drodzy państwo, to
tak,
kino.
Tak, napisaliśmy już pisma między innymi do Kultury Bez Barier o udostępnienie nam nieodpłatnie filmów z audiodeskrypcją zewnętrzną. Na razie cisza. Ale myślę, że...
A kiedy napisaliście?
Słucham?
A kiedy pisaliście? Dawno?
No, w czerwcu. W czerwcu, więc okay. Oni mi się wydaje, że oni też muszą sprawdzić, czy rzeczywiście my nie chcemy na tym handlować i tak dalej. No, my jesteśmy też cały czas kołem. Może jak już będziemy mieli osobowość prawną, to
będzie
już
łatwiej.
Inaczej będzie, prawda? Także poczyniliśmy. Już nawet mamy wstawione drzwi do świetlicy, takie między jedną a drugą salą, żeby było tak kameralnie. Także idzie do przodu. Mam nadzieję, no mam taką cichą nadzieję, że na prezent gwiazdkowy już będę mogła moich zaprosić.
To ja za to trzymam kciuki.
Tak, i od razu też zaprosimy państwa.
O, bardzo.
Na oficjalne otwarcie.
Bardzo będzie to przyjemne, myślę, spotkanie, bo tam się sporo dzieje. Siłownie już macie.
Tak.
Zaczęli ludzie przychodzić, pojawiać się. No właśnie.
Jest rozłożona, mamy nawet ekspres do kawy.
W końcu.
Tak. Tutaj akurat on...
Kawa przed treningiem.
Tak, tak. To akurat należy do zrywu, ale my to jesteśmy jak
jedna rodzina.
Tak. Więc myślę, że się powolutku rozkręca. No fakt, ja też ostatnio byłam trochę wyłączona, więc nie było tego jakby kapitana. Chociaż pięknie sobie poradzili wszyscy. Więc teraz pełen power... I parastatek rusza.
A czy ja mogę się pochwalić? Zamiast ciebie mogę?
Może.
Drodzy państwo, Iza Mirynowska wygrała walkę z rakiem. Jest czysta, jest zdrowa. To a propos tego wyłączenia kapitana na moment. Ja się bardzo cieszę. Trzymam kciuki oczywiście za to, żeby to się nie zmieniło już nigdy. I za to, żeby ten kapitan teraz już tak wiatr w żagle i do przodu.
O tak, mam bardzo dużo energii, planów. Nie wiem tylko, czy można nadążyć.
Niech biegnie. Drodzy państwo, Izabela Mirynowska była państwa i moim gościem. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.
Twoja dzielnica.